Więc może jako pierwszy punkt tej części naszego spotkania zapytam profesora Grzegorczyka o reakcję na... Profesor Sturzewski już zareagował na wystąpienie pana profesora.
Spolegliwie zareagowałem.
Tak.
Tak. No więc tutaj profesor Sturzewski najwięcej poświęcił miejsca w swoim wystąpieniu sprawie tego odróżnienia możności i aktu i sposobu eksplikacji i rozwinięcia tego odróżnienia. Otóż no ja z tym mam refleksje przede wszystkim takie, że to jest opis, który rzeczywiście można zastosować do bardzo wielu zjawisk. W tym sensie, że można to traktować jako pewien schemat opisywania zjawisk zachodzących w rzeczywistości. Tak, daje się opisać bardzo dużo tego, co się dzieje w rzeczywistości w takiej formie. I to jest jak gdyby taki ogólny schemat, no, w pewnym sensie trywialny, mam takie wrażenie. Mówimy, że jak coś się dzieje, no to znaczy, że najpierw nie było czegoś, prawda? Była możliwość, później zaistniała. I właściwie nic więcej nie mówimy. Mam poczucie jakiejś pustości osiągnięć. Ten sposób opisu na przykład właściwie do niczego nie służy do przewidywania. Mam poczucie, że jak gdyby nie można zaplanować badań naukowych dalszych, doświadczenia, jakiegoś poszukiwania w oparciu o ten schemat. Natomiast oczywiście, jeżeli się już coś odkryje, zobaczy, no tak, no to można tak opisać, że czegoś nie było, później zaistniało, prawda? Była możliwość, została zrealizowana. Możliwość, możność czysta. No, mam poczucie, że to jest trochę tworzenie bytu bez potrzeby. Bo to jest taki byt, który właściwie nic nie robi, prawda? On do niczego nie służy. Ta czysta możność, materia prima. Niepotrzebny byt. Zawsze mamy do czynienia z czymś, co już, prawda, jest uformowane. Czystej możliwości nie można w ogóle zaobserwować. Czegoś takiego w przyrodzie nie ma. Można sobie pomyśleć, prawda, jako możliwość logiczną. No, oczywiście wszystko jest logicznie możliwe, co nie jest sprzeczne, prawda, ale to jest trywialne. To jest znowu logiczna trywialność, która też żadnej twórczości tutaj nie ułatwia. Więc w rozwoju wiedzy czy w rozwoju dobra mam wrażenie, że to nie pomaga. Natomiast jeżeli, prawda, już coś nastąpi, a tak, to wtedy zauważamy i wtedy jest, prawda, wtedy no możemy tak to opisać. Więc ja bym chciał, jeżeli te pojęcia mają być używane, to pokazać jakieś sposoby czy przypadki, w których te odróżnienia coś dają w sensie posunięcia naprzód, czy to naszej praktyki, jakiegoś pożytecznego działania, czy też w rozwoju wiedzy. Oczywiście można powiedzieć, chcesz działać, no to zastanów się, co trzeba zrobić w tej sytuacji. No słuszne rzeczywiście, no trzeba się zastanowić, co trzeba zrobić w tej sytuacji i kto to umie zrobić, kto potrafi. Tak, to jest trywialne i wszyscy tak robią, prawda? Jak gdyby do tego ta filozofia rzeczywiście jest. Jest w zachowaniu każdego człowieka, funkcjonuje. Tak jest. No. Ale nie widzę w tym osiągnięcia jakiegoś.
Rozumiem, że jakby ta metoda analizy filozoficznej klasyczna, z którą tutaj mamy do czynienia, według pana profesora jest jałowa, to znaczy niewiele się można, stosując tą metodę, o człowieku na przykład dowiedzieć, czy o innych elementach rzeczywistości. Ta koncepcja człowieka Tomasza Zakwinu, ona jest nazywana metafizyką człowieka. To jest kiedyś w podręcznikach scholastycznych mówiono o metafizyce szczegółowej, czyli o pierwszych zasadach tej metafizyki, pierwszych zasadach bytu stosowanych do człowieka czy do stworzenia. Czy rzeczywiście tak jest, że ta analiza, jaką dostarcza filozofia pierwsza, jest jałowa, jeśli chodzi o nasz przyrost wiedzy na temat człowieka, panie profesorze?
To nie jest tak łatwo powiedzieć, dlatego że powiedzieć, że coś jest trywialne, no można, czemu nie, ale czy to jest trywialne w ogóle, jakoś absolutnie, czy to jest trywialne dzisiaj z punktu widzenia naszej wiedzy, naszych osiągnięć naukowych? No, ja głowę daję za to, że gdy Arystoteles odkrył teorię aktu i możności, to ona trywialna nie była. To był pewien przełom w dyskusji z jednej strony z Parmenidesem, z drugiej strony z Heraklitem. No, ale mniejsza z tym. Jeśli chodzi o tą materię pierwszą, tą potencja pura, prawda? Być może, że to nie jest potrzebne. Zresztą od samego początku ta koncepcja napotykała na niesłychanie daleko idące trudności. Nie wszyscy przyjmowali coś takiego jak tą czystą możność, czy też tą całkowicie nieokreśloną materię, tym bardziej, że wymagano. Ja teraz nawiązuję do pewnych zaszłości historycznych, dlatego że Arystoteles sądził, że właśnie ta materia pierwsza będzie równocześnie zasadą jednostkowienia, principium individuationis. Tutaj dopiero się kłopoty nastręczały nieprawdopodobne, no jakże może być przyczyną jednostkowienia coś, co ma być całkowicie nieokreślone, prawda? No ale wyłoniła się w każdym razie tego rodzaju koncepcja, podtrzymywana przez świętego Tomasza mimo wielu trudności, jakie się z tym wiązały. Niemniej jednak wydaje mi się, że jeżeli w filozofii próbuje się dochodzić do tych jakichś ostatecznych principiów, czy takich pojęć, które są takimi pojęciami rzeczywiście najbardziej pierwotnymi, to pojęcie tej czystej możności no jest sensowne, jest możliwe do pomyślenia w tej właśnie perspektywie przechodzenia z możności do aktu. Ja nie chciałem tutaj absolutyzować tej teorii, natomiast chciałem pokazać, że ona ma sens także przy analizie tego, co Wojtyła nazwał dynamizmem osoby ludzkiej, to znaczy dynamizmem, wewnętrznym dynamizmem człowieka. On sam do tej teorii aktu i możności nawiązał, posługiwał się nią, pokazywał, jak to właśnie wygląda. A sądzę, że w innych dziedzinach można także z pożytkiem do teorii aktu i możności jako pewnego dosyć zgrabnego, że tak powiem, narzędzia wyjaśniania pewnych rzeczy się odwołać. Mam tutaj na myśli aksjologię także, gdzie jest mowa o tym, że pewne wartości się aktualizuje drogą pewnego rodzaju zachowania się człowieka, czy interwencji człowieka, który wartości potencjalne doprowadza właśnie do tego, że one stają się czymś żywym, czymś zaktualizowanym właśnie. Ale to by trzeba teraz rozważyć na szczegółach, to inaczej wygląda w przypadku wartości ekonomicznych, inaczej w przypadku wartości na przykład estetycznych. Także ja nie chcę za wszelką cenę bronić tej teorii. Nie sądzę, żeby ona służyła do tego, do czego służyć nie może. To znaczy ona chyba rzeczywiście nie nadaje się do przewidywania przyszłych zjawisk. Nie po to ona została wymyślona. Niemniej jednak jako pewna teoria wyjaśniająca pewne zjawiska w różnych dziedzinach filozofii jest użyteczna w każdym razie. Jest użyteczna, choć może nie aż tak, jakby się chciało.
Jednym z elementów rozumienia człowieka u Tomasza z Akwinu jest jego przekonanie o tym, że człowiek jest nie tylko istotą cielesną, którą nauki szczegółowe dziś starannie opisują, ale jest także istotą duchową, a dokładnie złożeniem pewnego rodzaju, jest jednością duchowo-cielesną. Tomasz jest arystotelikiem i widzi jakby jego punktem wyjścia jest to, co jest naocznością, więc ta strona cielesno-fizyczna jest pierwotna, on ją dostrzega wyraźnie. Niemniej jednak przeprowadza cały szereg analiz pojęciowych, które mają przekonać, że w człowieku istnieje tak zwany wymiar duchowy. Duchowy, czyli niematerialny. No tak trzeba zdefiniować pojęcie duchowości jako właśnie zanegowanie cielesności. I Tomasz z Akwinu na tej podstawie chce udowodnić niematerialność, niezniszczalność, nieśmiertelność duszy. Dowód przebiega w taki sposób, że ich jest kilka. Tak jak mówiłem w moim wstępie, po skutkach rozpoznajemy przyczyny. Jeśli skutek będzie niematerialny, źródło musi być niematerialne. Przy tymi skutkami to ludzkie myślenie. Człowiek myśli, i jeśli udowodnimy, że ludzkie myślenie jest niematerialne, dziś byśmy powiedzieli, nie jest produktem mózgu, jeśli udowodnimy, że ludzkie myślenie jest niematerialne, to oznacza, że władza, czyli źródło tego myślenia, intelekt, musi być niematerialne. Tak to mniej więcej wygląda. Dowodzi Tomasz w taki sposób niematerialności ludzkiego myślenia. Tych dowodów jest kilka. Ja przytoczę jeden, o którym mówiłem już w czasie tego mojego wprowadzenia, to jest dowód z refleksji. Ludzkie myślenie ma tego typu cechę, że człowiek może myśleć o swoim myśleniu. Inaczej mówiąc, jakby myśl jest w myśli. W ogóle ona nie respektuje tego, czym jest cielesność, którą się definiuje w klasycznej, tej scholastycznej filozofii jako partes extra partes. Części są na zewnątrz siebie. Nie może być jedno w drugim. Cielesność polega na tym, że to jest zajmowanie czasu, jakiegoś miejsca w czasie i przestrzeni. Więc tak mniej więcej wygląda jeden z dowodów. Co panowie profesorowie na tego typu myślenie o człowieku, które Tomasz z Arystotelikiem, choć wychodzi od cielesności i przyjmuje ją jako pierwszą daną, równocześnie chce udowodnić czy wykazać na zasadzie pewnej analizy właśnie takiej spekulatywnej, wykazać niematerialność duszy. Żeby dokończyć ten dowód, jeśli rzeczywiście tak jest, że ludzkie myślenie jest niematerialne, to intelekt, źródło tego myślenia, musi być władzą niematerialną. Jeśli intelekt jest niematerialny, to znaczy, że dusza jest jakiś wymiar człowieczeństwa niematerialny, niezłożony z części, niezniszczalny, znaczy się nieśmiertelny. Dusza ludzka, to jest dowód na nieśmiertelność duszy Tomasza z Akwinu. Co na to filozofowie współcześni? Panie profesor. Można się zgodzić.
Ja myślę tak, że z tą duchowością świadomości, intelektu, to jest okej. To znaczy jest rzeczywiście po skutkach do przyczyny. Tutaj właściwie trzeba by mówić raczej nie tyle o przyczynach i skutkach, może raczej o motywacji. Ale w każdym razie jest jakaś podstawa, musi być jakaś podstawa tych czynności, tych aktów, które dotyczą samego myślenia. A chyba nie ulega wątpliwości, że to myślenie jest pewnym procesem, który materialnym nie jest. To się da dość prosto wykazać, że ono się zachowuje inaczej niż procesy materialne. Poza tym, z tego co mi wiadomo, są w tej chwili dwie szkoły, gdy chodzi o zależności tego, co duchowe w człowieku, od tego, co materialne, w szczególności co bada fizjologia. Jest jedna szkoła, która mówi, że tego się sprowadzić do fizjologii absolutnie nie da. Na gruncie takiej koncepcji stoi między innymi jeden z najwybitniejszych polskich badaczy tego rodzaju spraw, profesor Koi, były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale jest cała masa uczonych, którzy uważają, że wszystko da się wytłumaczyć poprzez pewne procesy fizjologiczne. Dlaczego jedni lubią Bacha, inni lubią Mozarta, dlaczego jedni są pobożni, a inni nie są pobożni, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Że to wszystko jest zawarte przede wszystkim w naszych genach. Czy to jest prawda? Ja nie wiem. I tutaj mnie się wydaje, że akurat w tym przypadku nie do filozofów należy odpowiedź. Niech jeszcze nagromadzą się te rozmaite dane zakresu biochemii, fizjologii i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. I na samym końcu może nam się uda jakąś konkluzję z tego wysunąć. Natomiast ja jestem sceptyczny co do innej rzeczy. Mianowicie, czy z duchowości duszy, nawet jeżeli ona byłaby już udowodniona, prawda, na 100%, wynika, że ona jest nieśmiertelna. Bo argument jest taki, że zniszczenie polega na jakimś takim, prawda, rozlezieniu się części czegoś. No, dusza nie ma części, prawda, to jest samej definicji, samej istoty duchowości wynika, że ona się na nic nie dzieli, ale wydaje się, że tutaj jest możliwe inne rozwiązanie, że dusza nie musi się rozpaść na części, tylko po prostu przestanie istnieć jako całość. O takiej możliwości mówił między innymi Kant, gdy analizował dowód ontologiczny świętego Anselma. Że jest taka możliwość i rzeczywiście nie ma w tym żadnej sprzeczności. Także wydaje się, że możliwość nieśmiertelności powinna być także, czy musi być wręcz brana także pod uwagę. Z czego nie wynika, żebyśmy nie mieli wierzyć w nieśmiertelność duszy. Ale to nie jest argument moim zdaniem. Jeden z argumentów świętego Tomasza za nieśmiertelnością duszy jest taki, że człowiek pragnie nieśmiertelności. że to jest jego, jak on to nazywa, naturalne dążenie, czy naturalna potrzeba. A naturalne dążenia, naturalne potrzeby no nie mogą nie być zaspokojone. Ale to jest znowu pewne twierdzenie a priori, które trudno uzasadnić na gruncie filozofii. Ale no taki jest argument. Mnie on nie całkiem przekonuje. Tak samo jak zapewne Państwo pamiętają, że takie najbardziej klasyczne argumenty za nieśmiertelnością duszy zostały wysunięte przez Platona ustami Sokratesa, zresztą w czasie ostatnich godzin Sokratesa w więzieniu, gdy z uczniami rozmawiał właśnie o tych sprawach. Jak do niego przyszli go pocieszać, no to on im zaproponował, że teraz sobie pogadamy o tym, co będzie ze mną, prawda, jak już mnie otrują. I tam Sokrates stoi bardzo twardo na tym stanowisku, że dusza jest nieśmiertelna. Chociaż bierze pod uwagę także inną możliwość i rozważa ją w sposób bardzo, bardzo na serio. Powiada tak, no albo po śmierci nie będzie nic. I ciekawa rzecz, argumentuje, i tak byłoby najlepiej. Albo coś będzie. A jeżeli będzie to coś, to należy się spodziewać, że to będzie coś bardzo dobrego. Że on wtedy spotka się tam z tymi swoimi, prawda, rozmaitymi bohaterami, spotka się z Achillesem, spotka się ze swoimi poprzednikami w filozofii, będzie mógł z nimi obcować, rozmawiać i to będzie stan no, jakiegoś takiego nadzwyczajnego życia. Ale mnie się wydaje, że akurat w tych sprawach jest raczej miejsce dla wiary niż dla wiedzy, i to nawet filozoficznej.
Pan profesor Grzegorczyk.
Ja bym przede wszystkim usłyszawszy to księdza Bartosia rozumowanie o niematerialności myślenia, no najpierw sformułował pytanie, o co chodzi, co ma znaczyć myślenie tutaj, bo czy to jest po prostu no, bo od tego też zależy, prawda, pojęcie niematerialności. Moje przeżycia psychiczne, w jakim sensie one są niematerialne? I albo wytworzę sobie takie pojęcie niematerialności, przy którym one po prostu są niematerialne, ponieważ są, no, ponieważ ja je odczuwam. To, co ja odczuwam jako moje przeżycie, moje wyobrażenie, czy moją myśl. Myśl jest też rodzajem właściwie wyobrażenia, bo no co nazwać myśleniem w ogóle, prawda? Jest pytanie.
Łączenie pojęć na przykład. Tak by było dla Tomasza za chwilę.
Co takiego?
Łączenie pojęć, budowanie sądów, tworzenie pojęć.
No łączenie pojęć, ale łączenie pojęć, budowanie sądów to jest przede wszystkim gadanie. To znaczy budowanie pewnych zdań,
tak.
Czyli wypowiedzi pewnych. A wypowiedzi ja sobie albo buduję, to znaczy wyobrażam sobie już gotowe sformułowania, gotowe zdania. To jest wyobrażenie pewne. Wyobrażenie pewnej rzeczywistości materialnej, prawda? Psychologowie tutaj używają terminu przedstawienie. Przedstawienie psychiczne, przedstawienie poznawcze. jako ta rzeczywistość niematerialna, która, no, która w jakimś sensie jest w nas. Więc najpierw to trzeba uściślić. I teraz tutaj bieg myśli, prawda, ja staram się przeanalizować. Więc to przedstawienie psychiczne ja mam takie, którego treścią jest to, że ja mam przedstawienie psychiczne.
Inaczej mówiąc, myśl jest w myśli. No, człowiek właśnie, myśli i wie o tym, że myśli.
To jest takie skrótowe powiedzenie. Tak. Ale no, psycholog będzie chciał to...
I teraz jakby dla Tomasza Zakwinu to, że człowiek myśli i wie o tym, że myśli, to równocześnie jest tak, że jakby w jednej jego myśli jest jego myśl i tam do tego jeszcze może być inna myśl. Krótko mówiąc, to jest takie spostrzeżenie Tomasza Zakwinu, że jakby rzeczy w sobie być nie mogą, mogą być obok siebie, a myśli w sobie
ale
mogą.
Ale jeżeli ja myślę nie o sobie, tylko o słoniu.
To bardzo sobie myśli o słoniu i równocześnie myśli o tym, że myśli o słoniu.
To jest niematerialne, to moje przedstawienie.
Tak, właśnie o to chodzi.
Tutaj nie ma różnicy. Mam wrażenie.
Tylko Tomasz...
Natomiast duchowość, uważam, że duchowość obserwujemy z naszych zachowań. W tym sensie, że odróżniamy takie zachowania, które no, na przykład to, że ludzie stosują się do pewnych wzorców, czy stosują się do pewnych reguł. Ktoś sobie pomyślał pewną regułę, to jest pewne przedstawienie psychiczne, prawda? On sobie wyobraża, że jak wyjdzie z domu, jak stąd wyjdzie, powiedzmy, no to będzie się starał na przykład złapać taksówkę.
Tak,
i rzeczywiście wychodzi, później, prawda, szuka taksówki, łapie, zatrzymuje taksówkę. Otóż to, że on się stosuje do swojego postanowienia, można powiedzieć, że to jest wykrycie pewnego zachowania, które jest zachowaniem psychicznym, prawda? Natomiast jeżeli na przykład to będzie łapanie taksówki po to, żeby pomóc komuś choremu, który tutaj akurat zasłabł, to będzie realizacja jeszcze pewnego wskazania moralnego. I wtedy to jest odkrycie intencji moralnej w zachowaniu tego człowieka. A więc przez obserwację całości zachowania ja odkrywam duchowe wartości w kimś tam. Odkrywam pewną duchowość przez obserwowanie zachowań materialnych. Ten bieg myśli rozumiem,
tak.
Prawda? Jako, ale to jest właśnie wnioskowanie o duchowości, o wartościach duchowych w oparciu o obserwację zachowań cielesnych. I myślę, że to nawet odpowiada właśnie Tomaszowemu
tak
myśleniu bardziej, aniżeli myśleniu o myśleniu, które raczej jest tutaj kartezjańskim sposobem, prawda, percepcji, które też ma swoje zalety. Tam to nie jest takie puste i nie można uważać tego jako początek wszelkiego zła nowoczesności, tak jak to trochę sugeruje papież w ostatniej książce, jako, prawda, początek, który prowadził do oświeceniowych tam błędów. To jest pewna innego typu obserwacja psychologiczna, cenna tam z innych powodów, ale no, że tak powiem, nie widzę wielkiej wartości tego mówienia o obserwowaniu niematerialności myślenia, które by prowadziło do jakichś twierdzeń o
niezniszczalności.
Niezniszczalności tak. Tego myślenia. Mhm. To myślenie później akurat zanika u człowieka, który powiedzmy tam zostaje obarczony jakąś chorobą.
Tak.
Przypuszczalnie zanika, a jego duchowość może nie zanika. Jakoś się inaczej przekształca.
Mhm. Proszę Państwa, nas czas powoli dobiega końca. Przechodzimy więc do krótkiego, ostatniego etapu naszego spotkania, mianowicie do pytań. Myślę, że poświęcimy na to 10 minut na pytania Państwa do naszych gości. Tutaj pan był pierwszy i tu drugi pan.
Marek też chce.
Marek.
Profesor Grzegorczyk mówi, że dąży do jakiejś całości. Czy możemy w ogóle mówić o całości, jeżeli mówimy o tym, co obserwujemy z jednej strony, a o filozofii z drugiej strony? Istnieje trzecia strona, mianowicie my bardzo dużo myślimy o teologii. I jeżeli my mówimy o jakiejś całości, to musimy pamiętać o tym, że człowiek wcześniej zaczął myśleć o tym, co jest niewidzialne. Dzisiejsza nauka o człowieku pierwotnym wskazuje na to, że tam myślą podstawową i podstawowo to było sakrum w odróżnieniu od profanu. Sakrum tylko pozostawało w tych najprostszych, jeżeli przeczytałem Malinowskiego czy innych ludzi, badających ludzi, to jest tak coś wczesnego, że bez tego całości sądzę, że profesor Grzegorczyk przy najlepszym myśleniu nie potrafi robić. To jest pierwsze. Druga rzecz. Pan profesor Strzeżewski mówi teraz o możliwości i o tym materia prima, coś takiego tam powiedziałem, ten element występuje. Przypominam, że ten element występuje również w teologii u, powiedzmy, Ranera, który mówi o stworzoności jako o czymś bardzo interesującym, co nie jest jeszcze rzeczą w pełni, ale jest możliwością rzeczy. Starannie studiując, że tak powiem, najlepszą dla mnie, czy najbardziej ten sposób myślenia, jest nasz opis stworzenia świata, jeśli chodzi o teologię. I tam w drugim wierszu początku jest mowa o czymś tohu wo bohu, co określa materię, jest mowa o techon, co określa przestrzeń zawiniętą przez praktycznie tajfun. No i jest woda, która praktycznie najczęściej mówi o jakimś myśleniu, to jest analogicznie rzecz biorąc, autor prawdopodobnie myślał o tej wodzie, która oczyszcza ludzi i tak dalej. Więc ja bym sądził, że warto poszukać tej możliwości jednej do drugiej. Trzecie moje pytanie już. My mówimy o antropologii. A co Państwo powiedzą wobec tego, bo antropologia jednakże jest nauką o człowieku od początku. Jaka jest różnica między tym człowiekiem bardzo pierwotnym, którego my znamy z dwóch miejsc, w dwóch miejscach. Znamy i z teologii, i znamy z dzisiejszych badań ściśle nad tymi ludźmi, którzy żyli 5 milionów lat przed nami, którzy czymś tam byli. A zdajemy sobie sprawę, że teologia do tej pory nam nie odpowiedziała i my nie znamy dobrze rozumowania nad tym, że Adam występuje praktycznie w tym podstawowym.
Ja przepraszam, ponieważ mamy dosyć mało czasu, bym prosił o krótsze pytania i tak muszą być krótsze odpowiedzi.
No to jest pytanie drugie. To znaczy, Adam, czy był człowiekiem w naszym rozumieniu, czy nie był człowiekiem w naszym rozumieniu? Bo człowiek w naszym rozumieniu, bardzo przepraszam, homo sapiens sapiens, powstał dopiero, mówimy o mężczyźnie i kobiecie. I wiemy o tym, że coś w tym leży. Co w tym leży? Leży bardzo istotna sprawa myślenia. Grecka gramatyka odróżniała słowa fizji i słowa tezy. Słowa, którymi posługuje się człowiek w myśleniu. Co oznacza słowa fizji? To znaczy, że człowiek pierwotny, powtarzam, ten Adam, nie umiał tworzyć słów tezy. Jego słowa były związane wyraźnie z naturą. Zresztą u Tomasza to też występuje, że myślenie zawsze musi gdzieś oprzeć się i słowa zawsze muszą gdzieś oprzeć się o doświadczenie. Otóż tam koń to było ihaha, krowa było muło i tak dalej. I ani razu nie ma jednego słowa wypowiedzianego z punktu widzenia teologa, który pisał opis stworzenia, ani jednego słowa, które by człowiek wypowiedział poza tym, nawet jakiego pokazano tam innych ludzi przez Boga stworzonych, podobnych do niego, to on powiedział, jeden to są konie, drugi to są jeden dał komuś innym imiona. Stąd wtedy dopiero powstały problemy filozoficzne, kiedy zaczął człowiek mówić językiem tezy. To znaczy, kiedy już całkowicie oderwał się od tego mówienia fizyki. To jest bardzo istotną sprawą w myśleniu w ogóle o dalszym ciągu człowieka. Jeszcze jedna uwaga na końcu moja. W tym myśleniu teologicznym, które mnie najbardziej interesuje, teologicznym związanym z początkiem człowieka, występują zasadniczo dwa pojęcia. Nefesh i bara. Nefesh to jest istota, bara to jest życie. Termin nefesh bara przy opisie stworzenia powtarza się dopiero przy zwierzętach wyższych. I zwierzęta wyższe są nefesh bara. To jest piąty dzień stworzenia. I oczywiście ludzie też mają ten, co jest istotą, myślą. Nefesh to jest coś niematerialnego. Bara to jest wszystko, co dotyczy materii i ciała. Jeżeli my na tę sprawę w ten sposób spojrzymy, to w filozofii też musimy znaleźć jakąś odpowiedź na tą różnicę. Jeśli chodzi, mnie bardzo zastanawiało stale, dlaczego Pan Bóg stworzył również zwierzęta i stworzył człowieka, chociaż teolodzy bardzo mocno podkreślają ten akt stworzenia i słowo, które dotyczy stworzenia, jest czymś bardzo istotnym. Otóż stworzenie zwierząt i stworzenie potem trzykrotne człowieka wskazuje na czy na stworzenie materii, czy na stworzenie wyłącznie pewnej różnicy jego duchowości, czyli tego niewidzialnego. Tutaj gdzieś to, co też u świętego Tomasza występuje, anima vegetativa, tutaj teolog tego by nie przyjął z punktu widzenia opisu, o którym ja mówię, stworzenia. Natomiast jeśli chodzi o zwierzęta, na pewno bym musiał przyjąć. Dla bardzo prostej przyczyny. Zwierzę jest pierwszą istotą. Ta zwierzę nie mucha, ale zwierzę, które posługuje się już jakimiś znakami bardzo wyraźnymi między sobą. Otóż zwierzę daje się oswoić przez człowieka, staje się przyjacielem człowieka. Widzi dobro i jest gotowe poświęcić bardzo dużo dla tego człowieka. Wiem, że zwierzę oswojone broni człowieka, kocha go i tak dalej. idzie widzi dobro w innej istocie. Dobro w innej istocie, to znaczy. Ta sprawa stworzenia dotyczy widzenia dobra, które dopiero z aktem stworzenia występuje od zwierząt do Adama, który był stworzony aż trzykrotnie. To zawsze mnie interesowało i zupełnie się nie zgadzam z tymi dotychczasowym na jego poglądem, że to była potrzeba, że tak powiem, pięknego wiersza. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu. Proponuję wysłuchać kolejnych pytań i później przejdziemy do odpowiedzi. Proszę pana i później ojciec Marek.
Nie jest to pora na debatę oczywiście. Chciałem podziękować. Mamy wszyscy poczucie, że ten dzień 7 marca, rocznica śmierci świętego Tomasza, to jest taki specjalny powód, że ten cały cykl rozpoczęty tutaj ma nam coś pomóc. I ponieważ temat dotyczy antropologii, mam takie jedno pytanie do trzech tutaj występujących osób. Uzasadnienie tego pytania najpierw, mianowicie takie wprowadzenie. Wydaje się, że można rozwijać pewne dopowiedzenia co do specyfiki Tomasza, pewnej genialności, czy pewnych uwarunkowań, jeśli chodzi o swoją epokę, czy jeśli chodzi o nawiązanie na przykład do Arystotelesa. Można tą erudycję poszerzać. Można, ale powinno być chyba w pierwszym punkcie taka pokorna próba pochylenia się, co jest, mówiąc tym językiem pana profesora Stróżeckiego, nowością Tomasza w antropologii. Pan profesor pięknie mówił o tej twórczości, o tym kreacji, o tym elemencie nowym, a ja bym się zapytał pana profesora Stróżeckiego, co jest nowe w antropologii tomaszowej, w sensie nowe. Bo padło między innymi takie sformułowanie tutaj u ojca prowadzącego, że Tomasz jest arystotelikiem. No ja już czytałem bardzo dawno teksty, chociażby profesora Świeżackiego, że mówienie, że Tomasz ochrzcił Arystotelesa, czy jest arystotelikiem, jest bardzo już nieadekwatne do naszej wiedzy o Tomaszu. Kiedyś tak mówiono, ale dzisiaj tak powiedzieć to byłoby bardzo dziwne stwierdzenie. Oryginalność Tomasza jest tak duża w antropologii, w metafizyce, w pewnej sposobie, że może źle zrozumiałem to słowo, bo ono brzmi pozytywnie dla mnie. Arystotelik, czyli ten, który podejmuje tradycję Arystotelesa, w tamtych czasach ją przywołuje, podejmuje te genialne odkrycia chociażby w teorii możności, ale nie tylko. Czyli jest to pozytywne słowo, ale czymś innym jest powiedzieć arystotelik, wpisujący się w tą genialną tradycję realizmu, a czym innym powiedzieć o pewnej wyjątkowości w sensie oryginalności. Coś dodał. Coś dodał. Tak jak i wydaje mi się, że jest uzasadnione przy dzisiejszym dniu próba zastanowienia się, co w antropologii jest tym powiewem tomaszowym. Ciągle aktualnym. Nie tyle, że jest to część tamtej epoki, ale to, co przekracza XIII wiek. Co jest dzisiaj jeszcze aktualne. Nie wiem, czy ja dobrze rozumiem to kiwanie głowy pana profesora Grzegorczyka, ale to również jest pytanie do pana profesora Grzegorczyka, bo była taka próba sprowadzenia Tomasza do jego epoki. Dzisiaj jest nowa epoka, nowe wyzwania, nowe potrzeby w paradygmie nauki. Można się inspirować Tomaszem, ale w sumie to jest inna epoka. Tak troszkę odebrałem pana profesora Grzegorczyka przy całej życzliwości do Tomasza, tak jak tutaj zaprezentował. Ale jednak zepchnął historycznie jakby. I pytanie takie uszczegółowiające, nie to pytanie, tylko ten problem. Czy przypadkiem to, co było w zaproszeniu na dzisiejsze spotkanie, przynajmniej na stronie internetowej, bo nie w tym kartoniku, tylko na stronie internetowej, była zachęta, żeby zapoznać się z pracą Torella. Jest to praca teologiczna oczywiście, Święty Tomasz jako mistrz duchowy, ale tam jest postawiona teza, moim zdaniem filozoficzna, bardzo poważna. Gdy pan profesor Stróżewski mówi o dynamizmie osoby na przykładzie poszukiwań Wojtyły, wydaje się, że to, co zrobiono we Fryburgu, to, co pokazuje Torell w sensie właśnie antropologicznym, jest to pokazanie takiej głębi tego dynamizmu, w której w języku filozoficznym pojawia się cała nowa perspektywa, która została nazwana I tu jest pytanie do pana profesora Sturzewskiego. Czy można w filozofii wprowadzić kategorię instynktu Ducha Świętego, tego działania innego Boga w sensie antropologicznym? Czy z racji na to, że to jest działanie Boga, to z definicji jest poza filozofią? Z definicji jest poza antropologią filozoficzną tylko dlatego, że jest nadprzyrodzone, a nie przyrodzone. Moim zdaniem jest to poważny problem metodologiczny i dzisiejsza nauka w swoim paradygmacie jest nieprzygotowana, żeby ten paradygmat przyrodzoności przezwyciężyć. W tym sensie tak trudna jest recepcja Tomasza, bo to jest zupełnie nowoczesna i przed nami istniejąca pewna wizja, pewien paradygmat dla nauki właśnie, który uwzględnia wymiar przyrodzony i nadprzyrodzony. Dziękuję.
Dziękuję. I ojciec Marek.
Tutaj padło to pytanie w pewnym momencie, do czego służą takie pojęcia, jak chociażby ta czysta możność, czy tego typu rzeczy. Moje pytanie jest takie, czy to przypadkiem nie jest właśnie odwołanie się tego, co zostało tutaj w tym którymś kolejnym obrazku pokazane jako pewna zwartość wizji naukowej. Ja na przykład, nie wiem, czy czcigodni goście się ze mną zgodzą, ale ja na przykład czasem właśnie opowiadam o wizji świata Arystotelesa jako takiej wizji człowieka, który siedzi w beczce, prawda? Siedzi w beczce, widać klepki i on z geometrii tych klepek wnioskuje, że tam muszą być przynajmniej dwie obręcze, które to trzymają razem. Gdyby tych obręczy nie było, z wnętrza beczki ich nie widać, ale gdyby ich nie było, to by się wszystko rozpadło. I dla Arystotelesa ewidentnie takimi dwiema obręczami, prawda, jest z jednej strony pojęcie właśnie tej czystej możności materii, a z drugiej strony pojęcie pierwszego nieruchomego poruszyciela, prawda. Nie widać ani jednego, ani drugiego, ale nie byłoby tej zwartości wizji, gdyby, prawda, tego zabrakło. Natomiast jeżeli chodzi o tę właśnie zwartość, to popatrzmy tak naprawdę, zagrożeniem tu jest co innego, mianowicie nowe wyzwania jeszcze się pojawiają. Weźmy sobie choćby pod uwagę takie, jakim wyzwaniem stało się, prawda, dla całej tego typu myślenia, chociażby cała hipoteza ewolucji gatunków u Darwina, prawda? Nagle stwierdzono, że my już sporo wiemy, w jaki sposób króliki pochodzą od królików, ale zupełnie nie wiemy, w jaki sposób króliki pochodzą od niekrólików i co to znaczy, prawda? Co jeszcze poważniejsze wyzwania przynosi, prawda, chociażby teoria, cała mechanika kwantowa, której do końca jeszcze nie mamy przemyślanej. Naukowcy się na razie o to kłócą. To już się pojawiają jakieś nowe problemy z czarną energią, czy jakieś takie dziwne rzeczy, prawda? I teraz jest pytanie, na ile tego typu, prawda, widać, że wyraźnie ta cała nasza wizja naukowa, na której budujemy nasz obraz świata, z jednej strony ona musi być jakoś zwarta na każdym etapie, ale z drugiej strony musi być otwarta na zupełnie nowe doświadczenia. To jest jedna sprawa, prawda? A drugie jeszcze pytanie, tylko dodam już ostatnie, bo czas ucieka. Mianowicie, kiedy mowa jest w żywiole prawdy i dobra, jak to jest z tą prawdą? Czy chodzi o tego typu prawdą, której wyrazem jest nauka, czy też chodzi raczej o tego typu prawdę, z której wyrazem jest mądrość?
Dziękuję bardzo. Proszę teraz o odpowiedź. Pan profesor?
Ja bym zaczął może od odpowiedzi profesorowi Świńskiemu. Chyba, że ty masz coś.
Nie, zacznij.
Mnie się wydaje, że tutaj to, co profesor Andrzej Świński poruszył, to jest ważna sprawa. Wizji właśnie przede wszystkim wierzeń pierwotnych. Czy to pierwotnych wierzeń żydowskich, czy innych, gdzie rzeczywiście ten element sakrum się uzewnętrznia na każdym kroku. Otóż wydaje mi się, że w światopoglądzie ludzi pierwotnych, ludzi dawnych, powiedzmy, bo pierwotnych to tak trudno powiedzieć, bo tam niedaleko sięgamy, prawda? Mamy informacje z kilku tysięcy lat zaledwie w tył. Więc z tego, co wiemy, to rzeczywiście ludzie operowali przede wszystkim opowieściami mitologicznymi, w dużym stopniu operując analogią z stosunkami międzyludzkimi. Punktem wyjścia w ogóle poznania rzeczy dalszych było zawsze najpierw poznanie, wydaje się, to tak twierdzą różni socjologowie, antropologowie, rzeczy najbliższych. Człowiek najpierw poznawał zachowanie swojego otoczenia najbliższego, a więc inni ludzie, moja rodzina, ja i tak dalej, a wszystko inne dopiero na wzór tego, co tu najbliższe w tym otoczeniu. Ten mechanizm, prawda, później dopiero stawaliśmy się bardziej abstrakcyjni i szukający nowych konstrukcji słownych. Ale pierwsze konstrukcje słowne to były te konstrukcje dotyczące najbliższego otoczenia, najbliższych stosunków do przede wszystkim matki, rodziny i tak dalej. I z tego tworzyliśmy sobie, pierwotni ludzie, dawni ludzie, którzy zaczynali budować te swoje światopoglądowe konstrukcje, tworzyli coś, co dzisiaj możemy interpretować częściowo jako pierwotne elementy typu filozoficznego, częściowo jako pierwotne elementy typu teologicznego, częściowo jako pierwotne elementy typu pewnej antropologii, czy socjologii, czy filozofii społecznej. To wszystko było bardzo wymieszane. I tak samo jest wymieszane w pierwszych rozdziałach Biblii i to właśnie na przykład w książce profesora Święcickiego na temat Mojżesza jest dobrze pokazane. To występowanie elementów różnego rodzaju, elementów powiedzmy etyki społecznej w ramach, prawda, traktatu, który na pierwszy rzut oka mógłby się wydawać traktatem teologicznym czy historycznym. Więc jednym słowem, pierwotne elementy poznawcze w przekazach najdawniejszych grają różną rolę. Ich treść może pozornie wydawać się jednego rodzaju, a naprawdę trzeba interpretować jako grającą inną rolę poprzez pewną fabułę. I to jest właśnie podstawa nowoczesnej interpretacji Biblii, że na przykład właśnie sam pobyt w raju ludzi interpretuje się jako, między innymi jego pewne elementy, jako charakterystykę kondycji człowieka w ogóle, tej naturalnej kondycji człowieka, którą wszyscy odczuwamy i opisujemy dzisiaj, czy potrafimy opisać też dzisiaj przy pomocy pewnych opisów psychologicznych czy filozoficznych i socjologicznych i tak dalej. Jednym słowem, nie można tutaj wyraźnie oddzielić rzeczywiście w dawnych światopoglądach, wierzeniach, podaniach najstarszych znanych elementów filozofii, teologii, antropologii i tak dalej. To możemy w naszym dzisiejszym światopoglądzie oddzielać rzeczywiście jakoś i temu możemy przyporządkowywać też jakieś elementy tych przekazów, które z dawnych dokumentów dostajemy. Tak bym powiedział najogólniej, że taka jest problematyka tego działu, który tutaj profesor Święcicki poruszył.
Dziękuję. Przypomnę może pytania, które się pojawiły. tutaj od Państwa. Ja może tyle tylko powiem w sprawie arystotelizmu Tomasza. Mówiąc o tym, ja chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, że no on jest arystotelikiem w tym w wielu znaczeniach, ale także w tym, że na przykład nie uznaje wiedzy wrodzonej, która jest, jakby siedzieli platonicy, to są ci, którzy przyjmują, że jest wiedza wrodzona, arystotelicy mówią, że wszystkie, cała wiedza idzie przez zmysły, więc w tym sensie ja to o tym mówiłem. Oczywiście Tomasz korzysta z Platona, Arystotelesa i innych tradycji, ale on arystotelikiem jest między innymi. Pytanie, które tutaj Pan postawił, dotyczy nowości Tomasza. Dlaczego? W czym on jest aktualny? Czy my go spychamy do XIII wieku? Czy też, jakby to powiedzieć, próbujemy, czy możemy odczytać coś aktualnego? Moje stanowisko w tej kwestii jest takie. Tomasz jest autorem z XIII wieku, trzeba go czytać jak autora z XIII wieku. Każdy z nas może coś z autora XIII wieku znaleźć sobie jako niezwykle interesujące dla niego dziś. Tak samo możemy znaleźć coś interesującego i przemawiającego do mnie u innych autorów. Natomiast nie sposób jest w sposób konsekwentny tą wiedzę XIII-wieczną potraktować, jakby to była wiedza XX-wieczna. Tutaj jeszcze było pytanie do profesora Sturzewskiego właśnie o nowość Tomasza, co nowego on wnosi, a także o instynkt Ducha Świętego. Krótko mówiąc, dlaczego te filozofowie nie chcą zajmować się tematami teologicznymi?
Bo jest jakiś podział nauk mimo wszystko. Proszę Państwa, jeżeli się stawia te najbardziej podstawowe, fundamentalne pytania, to chyba jest tak. Ja o tym zresztą powiedziałem na zakończenie 7. zjazdu filozoficznego, który się odbył w Szczecinie. Tam mój odczyt miał tytuł Byt i sens. I doszedłem do takiej konkluzji, że w metafizyce ostatecznie kończymy na budowaniu pewnych hipotez metafizycznych. Może być tak, może być inaczej. Jeżeli chcemy mieć odpowiedź pewniejszą niż te odpowiedzi, które proponuje metafizyka, no to trzeba dokonać czegoś takiego, o czym mówił Kierkegaard. Mianowicie dokonać skoku. Skoku w inną rzeczywistość. I to jest rzeczywistość, której rąbka tajemnicy uchylają nie pisma filozoficzne, tylko pisma święte. Może nie tylko Biblia, może także inne pisma święte. Ale tam trzeba szukać. Tyle tylko, że to wymaga skoku. A ten skok wymaga nieprawdopodobnej intelektualnej odwagi. Zwłaszcza jak się jest takim zatabaczonym filozofem, prawda, który tylko w filozofii siedzi. Jeśli chodzi o wypowiedzi pana profesora Święcińskiego, ja tylko jedną rzecz dopowiem w związku z tą materią pierwszą, prawda. Ja myślę, że ona jednak była najpierw stworzona. Że tutaj to creatio ex nihilo dotyczy także materii. To nie jest Timaios Platona, prawda? To jest jednak zupełnie inna sprawa. Natomiast z tą nowością, o czym pan doktor pyta, z tą nowością antropologii filozoficznej świętego Tomasza. To wymagałoby bardzo szczegółowych badań, żeby zobaczyć naprawdę, co jest nowego u Tomasza w stosunku nie tylko do Arystotelesa, ale na przykład także do tradycji neoplatońskiej, w stosunku do świętego Augustyna, ale także do jemu współczesnych, na przykład do świętego w stosunku do świętego Bonaventury z jednej strony, czy świętego Alberta z drugiej. Na pewno by się dało pokazać takie czy inne, przynajmniej akcenty, które są różne. Gdybym miał teraz odpowiedzieć, no posługując się tylko i wyłącznie swoją bardzo niepełną wiedzą na ten temat, powiedziałbym tak, Filozofia człowieka świętego Tomasza jest nowa o tyle, o ile została wtopiona w całokształt jego filozofowania, jego metafizyki w szczególności. A w tej jego metafizyce rzeczą najważniejszą było podkreślenie wartości aktu istnienia. I gdy chodzi o człowieka, jest także nacisk położony na to, że wszystko, co w człowieku jest, jest naprawdę istniejące, jest aktualnie istniejące. Mało tego, że człowiek jako byt substancjalny, a substancja nie powstaje z innej substancji. To jest znowu pewnego rodzaju takie, prawda, założenie, które idzie zresztą od Arystotelesa. Tutaj nie zachodzi żadna przemiana, tylko zachodzi to, co się nazywa generacją i korupcją, prawda, jakoś w pewnym sensie ex nihilo. Człowiek jest powoływany do bytu w całej swojej radykalnej indywidualności całkowicie nowy byt. Także z tego wynikają potem dalsze konsekwencje. Być może także teologiczne. Nie, na pewno także teologiczne. Ale to jest chyba tutaj sprawa najważniejsza. Czyli antropologię świętego Tomasza, antropologię filozoficzną świętego Tomasza trzeba by przemyśleć. To zrobił zresztą w dużym stopniu Krąpiec w tej swojej książce Ja człowiek. W tym właśnie, jeśli tak wolno powiedzieć, egzystencjalnym aspekcie. Teraz to tchnienie Ducha Świętego, prawda, czy inne sprawy związane już z teologią. No jak już wspomniałem, no musimy być konsekwentni, jeżeli rozróżniamy pewne nauki i nie chcemy ich mieszać. Jeżeli nie chcemy oczywiście, no to musimy zachować ich autonomię. Chociaż, jak powiedziałem na początku, być może dla rozwiązania tych najbardziej fundamentalnych, najbardziej obchodzących nas pytań, powinniśmy dokonać czasami przynajmniej tego jakiegoś skoku w inną dziedzinę. Marku, ja jeszcze pozwól, że do twojej wypowiedzi się odniosę, bo powiedziałeś słowo o mechanice kwantowej. I ja tylko chcę dodać, że są także pewne próby zastosowania teorii możności i aktu do interpretacji pewnych zjawisk, które tam zachodzą. Można podjąć próbę zinterpretowania tak zwanej redukcji pakietu falowego, tam gdzie wchodzi w rachubę obserwator, prawda, który właściwie, od którego wszystko potem zależy, że to jest właśnie aktualizacja tego, co tam było przedtem potencjalnie. Ale profesor Grzegorczyk też powie, że to jest trywialne, wobec tego może nie warto w te rejony się zapuszczać. Niech się pomęczą trochę fizycy nad tą sprawą. No jeszcze mówiąc, prawdopodobnie w Krakowie powstanie w ramach Polskiej Akademii Umiejętności specjalna sekcja, która będzie się zajmowała filozofią fizyki. Jeszcze ona nie ma nazwy, ale wiem, że są ciekawa rzecz, że właśnie fizycy prą do tego, żeby pofilozofować trochę i znaleźć być może odpowiedzi na pytania, które nie całkiem ich zadowalają do tej pory. No, tam, jak wiadomo, w fizyce współczesnej jest kilka takich bardzo podstawowych problemów, które są ciągle otwarte, prawda, na które jeszcze nie ma odpowiedzi, ale pewnie będą. Nie wiem, czy to, co dotyczyło mojej wypowiedzi, czy te pytania, które zostały skierowane pod moim adresem, zostały wyczerpane. Jeżeli nie, to bardzo przepraszam, ale ja się muszę przyznać, że my tutaj z ojcem Bartosiem dzisiaj od godziny 9 urzędujemy. Najpierw w Krakowie do godziny 1 prawie, że potem no, w podróży nie filozofowaliśmy. Troszkęśmy, ja nie wiem, ojciec też drzemał, bo ja drzemałem. No i teraz także ja przynajmniej na stare lata troszkę się czuję zmęczony.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zmierzamy do końca naszego spotkania. Człowiek jest sam dla siebie zagadką i pewnie tak pozostanie. Tomasz Zakwinu jest tym, który pewnych pytań, pewne pytania o człowieka postawił i może być także dla nas przewodnikiem. Dziękuję bardzo za uczestnictwo. Chcę w imieniu organizatorów poinformować, że następne spotkanie będzie 19 maja w czwartek z udziałem Benoît Dominique de la Soujol z Uniwersytetu, teologa z Uniwersytetu Fryburskiego, dominikanina, oraz jezuity Zbigniewa Kubackiego z Bobolanum. I temat tej dyskusji 19 maja będzie święty Tomasz, pomoc czy przeszkoda dla teologii i religii. I spotkanie będzie prowadził ojciec Grzegorz Chrzanowski, dominikanin. Dziękuję bardzo i zapraszam na następne spotkanie. Dobranoc.